Wydawnictwo Andrew Moszczyński Group zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Sukcesy samouków. Królowie wielkiego biznesu. Czyta Aleksander Bromberek. Nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko trudniejsze do wykonania. Aleksander Wielki. Wstęp. Edukacja, szkoła, kształcenie. Wielu z nas ma niezbyt dobre skojarzenia związane z tymi pojęciami. Dlaczego? Skoro pedagodzy i psychologowie zgodnie twierdzą, że dzieci posiadają naturalną chęć uczenia się. Gdzie się ta chęć podziewa? Badania przeprowadzone w jednym z państw dowiodły, że wśród dzieci 5-letnich jest 98% geniuszy, zaś wśród 15-letniej młodzieży zaledwie 10%. Wygląda na to, że kreatywność, radość odkrywania i tworzenia gubią się gdzieś w trakcie nauczania szkolnego. Jak to się dzieje? Prawdopodobnie jest to przede wszystkim wynik systemów nauczania, które panują w dużej części świata, opartych na oświeceniowym przekonaniu, że rodzący się człowiek to tabula rasa, czysta tablica, którą można dowolnie zapisać. Na tej bazie powstała koncepcja szkoły publicznej, darmowej i obowiązkowej, którą charakteryzowały dyscyplina, posłuszeństwo i autorytaryzm. Panujący zaczęli zdawać sobie sprawę, że inwestycja w oświatę, jak dziś byśmy powiedzieli, opłaca się. Zrozumieli, że poprzez wpajanie wybranych idei można doprowadzić do tego, by naród był potulny, bez szemrania wykonywał polecenia i z chęcią szedł na wojnę. A wszystko to pod pozorem równości. System tego typu najpełniej rozwinął się w XIX-wiecznych Niemczech Bismarcka i został przejęty przez niemal cały cywilizowany świat. Przypominał trochę taśmę produkcyjną, bo zakładał, że wszystkie dzieci w tym samym czasie powinny opanować ten sam materiał określony programem, do którego wytyczne układali nie pedagodzy, lecz urzędnicy. Celem bowiem nie było szczęście jednostki i jej rozwój, ale wyprodukowanie posłusznych obywateli, którzy nie będą się buntować, tylko grzecznie realizować cele państwa. Czy taka szkoła się sprawdziła? Z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć i tak, i nie. Tak, bo mamy za sobą całe pokolenia ludzi, którzy zdobyli jednak jakąś, często nawet sporą, wiedzę, a których nie byłoby stać na opłacenie nauki nawet tak podstawowych umiejętności jak czytanie, pisanie i liczenie. Nie, bo w wyniku wyznaczonych przez szkołę sztywnych ram cywilizacja została pozbawiona całej masy twórców, wynalazców i przedsiębiorców, którzy nie mieli szansy odkrycia swoich talentów, bo myśleli inaczej niż zakładały to programy szkolne. Młodzi ludzie wychowywani i kształceni w środowisku, w którym stale słyszeli, że są niewystarczająco dobrzy, nie próbowali nawet wytyczyć własnych celów. Fabryka posłusznych obywateli zabrała wielu z nich także coś jeszcze bardziej istotnego – wiarę w siebie i radość życia. Zawsze jednak byli tacy, którzy zdołali albo wyłamać się z systemu i pójść własną drogą, albo, zostawiwszy na boku system, odnaleźć swoje miejsce w zupełnie innej branży niż ta, do której się kształcili. To samouczy. Warto przyjrzeć się ich drogom życiowym. Inspirujące biografie ludzi przeróżnych profesji mogą pomóc każdemu z nas bez względu na aktualną pozycję zawodową, wiek i stan majątkowy, znaleźć w sobie motywację do przełamywania stereotypów i osiągania celów wbrew niesprzyjającym okolicznościom, wbrew negatywnym ocenom i prześmiewczym opiniom. Zaczynam od przedstawienia samouków przedsiębiorców. Dlaczego właśnie od ludzi biznesu? Pierwszym powodem jest mój przykład. Sam od 30 lat jako samouk zajmuję się biznesem. Od kiedy pamiętam, interesowały mnie życiorysy podobnych do mnie ludzi. Wydaje mi się, że do biznesu miałem pociąg już od mniej więcej 7-8 roku życia. Marzeniem moim było uruchomienie już w wieku 18 lat pierwszej firmy. Nawet nie wiem, kiedy upłynęło 30 lat mojej wspaniałej drogi biznesowej. Jest i drugi powód zgłębienia życia samouków przedsiębiorców. Otóż nauczanie przedsiębiorczości w systemie szkolnym prawie nie istnieje. Szkoła przygotowuje nas, celowo, raczej do roli odbiorców i konsumentów niż twórców. Przygotowuje do szukania roboty, a nie rozwijania pasji w taki sposób, żeby stała się jednocześnie źródłem zarobku. Efekt? Miliony ludzi, którzy z przykrością wstają do pracy i z ulgą z niej wracają, tracąc 1/3 życia na zajęciu niesprawiającym im żadnej przyjemności. Samoucy przedsiębiorcy to bardzo szeroka grupa ludzi. Znacznie liczniejsza niż 50 osób, których biogramy są opisane w niniejszej książce. Większość spośród opisywanych przedsiębiorców samouków to ludzie od dziecka mierzący się z trudnościami. Niektórzy, jak Andrew Carnegie, Walt Disney czy John Davison Rockefeller, pochodzili z ubogich rodzin. W przypadku Nathana Dartiego, Kerkora Kerkoriana, Kerka oraz wielu innych były to dodatkowo rodziny emigrantów zmuszonych do opuszczenia ojczyzny w poszukiwaniu lepszego losu bądź uciekający przed prześladowaniami. Dzieci z takich rodzin często porzucały szkołę. W przeważającej liczbie przypadków nie miały na nią czasu, bo w godzinach wolnych od zajęć, zamiast odrabiać lekcje, zarabiały na potrzeby rodziny. Pracować musiał Jean-Claude Bourelier, twórca Bricoramy, Milton Hershey, potentat czekoladowy, czy Henry Royce, którego nazwisko na zawsze będzie związane z luksusowymi samochodami. Tylko nieliczni, jak Bill Gates czy Anna Wintour, nie zaznali w dzieciństwie biedy. Jednak szkoła żadnej z tych grup przyszłych miliarderów nie miała zbyt wiele do zaoferowania, bo nie odpowiadała ich potrzebom. Uczyła teorii, a nie praktyki. Dlatego przedsiębiorczości, znajomości branży czy tajników handlu uczyli się od pierwszych pracodawców albo, chyba nawet częściej, na własnych błędach. Mimo różnic w pochodzeniu, stopniu zamożności czy miejscu zamieszkania, wszystkie te postacie łączy nastawienie do życia, a przede wszystkim determinacja w osiąganiu celów, entuzjazm, kreatywność, śmiałe marzenia. Karl Albrecht, twórca sieci sklepów Aldi, mówił: "Zawsze wierzyłem w swoje pomysły i konsekwentnie je realizowałem. To było tak oczywiste, tak łatwe, że każdy mógłby to zrobić." Mary Kay Ash, twórczyni firmy kosmetycznej, działającej w systemie sprzedaży bezpośredniej, doradzała: "Nie ograniczaj się. Wielu ludzi ogranicza się do tego, co wydaje im się, że mogą zrobić. Nie wiedzą, że mogą zajść tak daleko, jak daleko pozwala im na to wyobraźnia. Pamiętaj, jeśli w coś wierzysz, możesz to osiągnąć." Sukces materialny nie oznaczał jednak automatycznie odczuwania satysfakcji z życia, bo w pojęciu tym mieści się jeszcze cała sfera duchowości, szczęśliwa rodzina, grono oddanych przyjaciół i ludzki szacunek. Niektórym przedsiębiorcom, samoukom, takie pojęcia jak wydajność, pomnażanie pieniędzy czy sukces materialny przesłoniły to, co najważniejsze. Potrafili być bezwzględni i nadmiernie wymagający, zarówno od siebie, jak i od innych. Tomasz Bata, Czech, którego buty zna cały świat, swoje życie podporządkował celom zawodowym. Uważał, że rzeczywistości nie można ulegać, należy ją umiejętnie wykorzystywać do swoich celów. Zerwał więc ze swoją narzeczoną, gdy się okazało, że nie będzie mogła mieć dzieci, zaś pracownikom przy fabryce zorganizował miasteczko, w którym zapewnił im nawet rozrywki, a zrobił to, by byli efektywniejsi w pracy. Annę Wintour z powodu jej bezwzględności współpracownicy nazywali nuklearną, a Steve Jobs potrafił niszczyć słabszych psychicznie, jeśli uznał ich za mało przydatnych. Czy koszt zdobytego majątku nie był zbyt duży? Mogli sobie pozwolić na wszystko, ale zapłacili za to osamotnieniem, rozpadem związków, konfliktami z dziećmi, chorobami czy brakiem akceptacji otoczenia. Takie są skutki nierównowagi między życiem zawodowym, osobistym i rodzinnym. Niektórzy z bohaterów, których opisuję, doskonale rozumieli, że pieniądze to wyłącznie narzędzie. Wspominany już Kerkor Kerkorian Kerk napisał tak: "Były czasy, gdy moim celem było 100 tysięcy dolarów. Potem pomyślałem, że osiągnę swoje cele, gdy zarobię milion. Teraz wiem, że nie chodzi o pieniądze." Poza rozwijaniem swojego biznesu, pasjonował się lataniem i nigdy nie zapomniał o rodakach z Armenii, którym pomagał finansowo. David Green, twórca największej na świecie sieci sklepów z artykułami artystycznymi i rzemieślniczymi wyposażenia wnętrz, od zawsze był wierny wartościom, z których za nadrzędne uznał Boga i rodzinę. Już jako nastolatek wyznaczył sobie trzy cele. Szczęśliwa rodzina, wychowanie dzieci tak, by były zdrowe i żyły zgodnie z przykazaniami boskimi, a także sukces w biznesie. Gdy już to wszystko osiągnął, dołożył czwarty cel – głoszenie Słowa Bożego i dawanie świadectwa Chrystusa wobec jak największej liczby ludzi. Wiarę i rodzinę na pierwszym miejscu stawiała także Mary Kay Ash. Karl Lindner, założyciel Metro-Goldwyn-Mayer, zawsze stosował się do przykazania „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, a do tego cenił rodzinę i bardzo lubił spędzać czas w towarzystwie żony i synów. Andrew Carnegie wierzył, że to nie biznes daje satysfakcję, a pieniądze, które się dzięki niemu zdobywa, trzeba wykorzystać na działania dla innych. Stąd jego działalność charytatywna, skierowana głównie do młodych ludzi. Zostawił nam zresztą nieocenioną radę. Spędź pierwszą część życia ucząc się, ile tylko możesz. Spędź kolejną część życia zdobywając tak dużo pieniędzy, jak tylko możesz. Spędź trzecią część oddając wszystko, co masz, na wartościowe cele. Samouków biznesmenów, którzy postępowali w ten sposób, było wielu. Yves Rocher, twórca firmy handlującej kosmetykami naturalnymi, w rodzinnej wsi uruchomił fabrykę swoich produktów, dzięki czemu wielu jego ziomków miało z czego żyć. Roślin do produkcji dostarczali okoliczni farmerzy. Milton Snavely Hershey założył szkołę dla sierot, fundował stypendia dla najbiedniejszych, a w czasach wielkiego kryzysu bardzo dbał o to, żeby nikt z jego pracowników nie stracił pracy. Mawiał, że można być szczęśliwym tylko w takim stopniu, w jakim uczyniło się innych szczęśliwymi. Ludzi tego pokroju, bez względu na wielkość ich majątku, cechowała niezwykła skromność i pokora. Kenneth A. Hendricks, przedsiębiorca budowlany, człowiek, który znalazł się na liście 400 najbogatszych Amerykanów magazynu Forbes, uważał, że jego rolą jest dzielenie się tym, co osiągnął, i wskazywanie drogi następnym pokoleniom. Warto, czytając niezwykłe historie 50 samouków biznesmenów, znajdować w nich to, co najcenniejsze. Wzmacniać w sobie wiarę w siebie i swoje marzenia. Nauczyć się od nich formułowania celów oraz entuzjazmu i determinacji w ich realizowaniu. Poznać, jak patrzyli na świat i co uznawali za największą wartość. Moim zdaniem, powinniśmy jednak przyglądać się tym historiom także krytycznie, a niektóre potraktować jak ostrzeżenie. Życie bowiem, jeśli jego największą wartością jest pieniądz, nie przyniesie szczęścia i nie będzie prawdziwym sukcesem, bo jak mówi John Paul DeJoria, aby odnieść sukces, musisz kochać ludzi, kochać swój produkt i kochać to, co robisz. Zaś Amando Ortega Gaona, twórca marki odzieżowej Zara, wyznający tradycyjne wartości, wiarę i rodzinę, konkluduje: doszedłem do takich pieniędzy, ponieważ pieniądze nigdy nie były dla mnie celem. Richard Charles Nicholas Branson, urodzony 1950, Anglik, założyciel grupy Virgin. Jego pierwszym biznesem miała być sprzedaż choinek przed świętami. Jako 14-latek zasadził drzewka w ogrodzie rodziców i cierpliwie czekał, aż urosną. Niestety choinki zostały obgryzione przez szkodniki i z biznesu nic nie wyszło. 2 lata później rzucił szkołę i otworzył swój pierwszy poważny interes. Czasopismo muzyczne Student, wkrótce potem wysyłkowy sklep muzyczny, a następnie salon muzyczny w Londynie. Kolejny etap to wytwórnia muzyczna, a stąd już niedaleko do linii lotniczych, biura podróży, sieci hoteli oraz telefonów komórkowych, klubów fitness, kolei, usług bankowych i 400 innych firm funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Nigdy nie ukończyłem żadnej szkoły biznesu, mówi. Myślę, że gdybym to zrobił, nigdy nie osiągnąłbym tego, co mam. Jego recepta na prowadzenie firmy to odwaga, podejmowanie szybkich decyzji, pokonywanie przeciwności, wytrwałość, zapał, determinacja. Do tej mieszanki dodaje jeszcze jeden składnik – odrobinę szaleństwa. Biznes musi dawać frajdę, powtarza. Gdy tylko rozpoczyna ekspansję na nowym rynku, wszyscy go bacznie obserwują, bo wiedzą, że wprowadzi do branży nowe pomysły i wyznaczy nowe kierunki rozwoju. Branson urodził się w Anglii, w Blackheath, niedaleko Londynu. Był najstarszym dzieckiem z trójki rodzeństwa. Pochodzi z prawniczej rodziny, jednak nie poszedł w ślady ojca i dziadka, sędziego Sądu Najwyższego. Nie uzyskał nawet matury. Jako 16-latek zrezygnował z dalszej nauki, a wcześniej kilkanaście razy zmieniał szkołę. Był bardzo słabym uczniem, na dodatek miał dysleksję i nie potrafił się skoncentrować. Byłem uważany za nieuważnego i nieznośnego ucznia. Pisze w swojej książce Like a Virgin, czego nie powiedzą ci w szkole biznesu. Wszyscy, począwszy od dyrektora, a na woźnym skończywszy, prawdopodobnie z ulgą przyjęli moją decyzję, że rzucam szkołę i będę realizował swoje ówczesne marzenie, by wydawać własną gazetę o nazwie Student. Dzięki pomysłowości i młodzieńczemu zapałowi namówił na wywiady kilka znaczących postaci muzyki tamtego okresu. Rozmawiał m.in. z Johnem Lennonem i Mickiem Jaggerem. Za zarobione pieniądze uruchomił wysyłkowy sklep muzyczny. W tamtych czasach był to naprawdę innowacyjny pomysł. Nie ponosił kosztów wynajmu lokalu, mediów, nie zatrudniał sprzedawców, więc mógł zaproponować klientom niższe ceny. Niższe marże nadrabiał dużym obrotem. Sklep funkcjonujący pod nazwą Virgin, z angielskiego dziewiczy, miał się znakomicie. W 1971 roku przyszła pora na rozwinięcie działalności i uruchomienie sklepu muzycznego w reprezentacyjnym punkcie Londynu, na Oxford Street. Już wtedy zastosował zasadę, której trzyma się do dziś. Jeśli jesteś nowy w branży, najlepiej zaproponować klientom taką obsługę, która rzuci ich na kolana. Pisze w swojej książce Like a Virgin. W funkcjonujących wtedy sklepach muzycznych młodzi ludzie nie mogli w komfortowych warunkach posłuchać muzyki. Richarda zawsze to denerwowało, dlatego w jego sklepie na miłośników muzyki czekały poduszki, pufy, na których klienci mogli usiąść i posłuchać swoich ulubionych wykonawców, których nagrania leciały z głośników. Chcieliśmy, aby kupujący dobrze się bawili, opowiada. To był znakomity pomysł i biznes dynamicznie się rozwijał. Richard nie ustrzegł się jednak błędu. Sprzedawał w swoim sklepie nieoclone płyty. Nie stanął przed sądem, zgodził się bowiem na oddanie nielegalnie zarobionych pieniędzy. Aby zapłacić karę, Bransonowie musieli wziąć pożyczkę pod zastaw domu. Richard dostał od życia drugą szansę. Pamiętał o tym przy prowadzeniu kolejnego biznesu, wytwórni płytowej Virgin Records, uruchomionej w 1972 roku. Wtedy to jeden z jego podwładnych, odpowiedzialny za pozyskiwanie do wytwórni młodych, obiecujących zespołów, zaczął na swoje konto sprzedawać okolicznym sklepom płyty będące własnością Virgin Records. Gdy sprawa wyszła na jaw, wszyscy spodziewali się, że Branson wyrzuci nieuczciwego pracownika. On jednak postanowił dać mu drugą szansę, tak jak kilka lat wcześniej jemu samemu dał brytyjski wymiar sprawiedliwości. Obdarzony zaufaniem pracownik opamiętał się. Płyty przestały znikać z wytwórni. Okazane zaufanie się opłaciło. Virgin Records okazała się żyłą złota. To w jej studiu swoją pierwszą płytę nagrał Mike Oldfield, a jego album Dzwony rurowe rozszedł się w nakładzie 5 milionów egzemplarzy. W 1977 roku wytwórnia wsławiła się podpisaniem kontraktu z grupą Sex Pistols, której muzyką nie chcieli się zajmować inni wydawcy. Wytwórnia Bransona podpisała z czasem kontrakty m.in. z The Rolling Stones, Brianem Ferrym, Simple Minds, Janet Jackson, Genesis. Myślenie w ogromnej skali, przekraczanie kolejnych granic i przyjmowanie nowych wyzwań znowu przyniosło sukces. Kolejnym udanym przedsięwzięciem Bransona było uruchomienie linii lotniczych Virgin Atlantic. Dlaczego linie lotnicze? Bo Branson wchodzi w te biznesy, które go pasjonują. Pieniądze są na dalszym planie. Do działania motywuje go dziecięca ciekawość. Chce się uczyć, dowiadywać czegoś nowego, wymyślać nowe rozwiązania i obserwować, jak działają. Jego inspiracją we wprowadzaniu nowatorskich zmian w każdej niemal branży jest obsługa klienta. W wielu firmach jest ona na niskim poziomie i niewiele trzeba zrobić, by pozytywnie wyróżnić się na tle konkurencji. W przypadku linii lotniczych potrzebnych było kilka elementów. Zmiany zaczęto od tego, że załogi samolotów Virgin Atlantic były po prostu bardzo miłe i pomocne pasażerom. Zgodnie z zasadą Bransona należy zawsze wyprzedzać trendy i w ten sposób zostawiać konkurentów o całe lata za sobą. Jego linie jako pierwsze miały ekrany do indywidualnego oglądania filmów podczas lotu. Dopóki nie było technologii montażu ekranów w zagłówkach, po prostu rozdawano wszystkim pasażerom odtwarzacze przenośne. W samolotach Bransona montowano specjalnie skomponowany układ foteli sprzyjający odpoczynkowi. To też był ich samodzielny, pionierski projekt. Prawdziwym hitem okazała się jednak możliwość podstawienia limuzyny dla każdego pasażera klasy biznes, gdy konkurenci nie robili tego nawet dla klientów podróżujących pierwszą klasą. Jak to było możliwe? Powód był prozaiczny. Linie Bransona były bardzo małe, posiadały kilka samolotów, dlatego biznesmen mógł sobie na to pozwolić. Przy ogromnych flotach, jakimi dysponowali konkurenci Bransona, wprowadzenie usługi było niemożliwe. Te zmiany pozwoliły Bransonowi zauważyć i przyswoić sobie jeszcze jedną biznesową zasadę. Kluczowym elementem w biznesie jest szybkie podejmowanie decyzji, a to można zrobić tylko w małych strukturach organizacyjnych. Zatem, gdy tylko może, dzieli firmy na mniejsze. Takie struktury są bardziej mobilne, elastyczne. Na tym polega nasza siła. Konkurencja robi piątą naradę w tej samej sprawie, a my już wdrażamy w życie nowe pomysły, mówi. Prowadząc tyle przedsięwzięć, Branson nie unikał wpadek. Sromotną porażką okazało się wprowadzenie na rynek odtwarzaczy MP3. Apple zmiotło z rynku nowego konkurenta. Podobnie zachowali się dwaj giganci, Coca-Cola i Pepsi, gdy Branson postanowił wprowadzić na rynek swoją Virgin Cola. Przegraliśmy, bo narobiliśmy sporo zamieszania i obudziliśmy gigantów, ale fajnie było wjechać czołgiem na Times Square w Nowym Jorku i wycelować w billboard Coca-Coli, wspomina biznesmen znany ze swoich niekonwencjonalnych pomysłów reklamowych. Z tych porażek Branson wyciągnął kolejną naukę. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop i zrezygnować z dalszego prowadzenia firmy. W kategoriach porażki emocjonalnej można traktować konieczność sprzedaży ukochanego dziecka Bransona, Virgin Records, z powodu kłopotów finansowych linii lotniczych na początku lat 90. Wytwórnię kupił w 1992 roku koncern EMI za $1 miliard. Branson nie byłby sobą, gdyby nie wrócił na rynek muzyczny. Kilka lat później założył wytwórnię muzyczną V2. Anglik od zawsze stawia sobie ambitne cele i stara się je realizować z naddatkiem. Gdy tylko usłyszy, tego nie da się zrobić, wtedy wie, że to coś dla niego. Prawdziwe wyzwanie dla jego ambicji. Linie lotnicze to było dla niego za mało, więc w 2004 roku utworzył Virgin Galactic. Przedsiębiorstwo to ma w niedalekiej przyszłości oferować turystyczne loty kosmiczne. Ma już kilkaset osób chętnych, a bilet kosztuje $200,000. Swoje niestandardowe i innowacyjne podejście do biznesu zaprezentował przy okazji uruchamiania Virgin Mobile. To był pierwszy na świecie wirtualny operator telefonii komórkowej, nie posiadający własnej sieci przekaźników, tylko dzierżawiący sieci od innych. Obecnie działa w kilkunastu krajach. Sukcesem okazało się uruchomienie Virgin Holidays. Na początku firma miała tylko sprzedawać bilety lotnicze, ale tak się rozwinęła, że obecnie oferuje wakacje w najodleglejszych zakątkach świata dla najbardziej wymagających klientów. Można za jej pośrednictwem wykupić sobie na przykład urlop na prywatnej wyspie Richarda Bransona Necker na Karaibach za $30,000 dziennie. Richard Branson nie jest najbogatszym przedsiębiorcą na świecie. Nie jest w pierwszej setce, ba, nawet nie jest w pierwszej dwusetce najbogatszych. Zajmuje 286. miejsce na liście Forbesa w 2016 roku. Skąd zatem bierze się jego niesamowita popularność, którą można porównać tylko ze sportowcami i gwiazdami muzyki? Bo jest odważny, nie boi się ryzyka, rywalizacji. Ma poczucie humoru i dystans do siebie, co w świecie biznesu jest rzadkością. Przy każdym projekcie ustawia wysoko poprzeczkę, a potem osiąga jeszcze więcej. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jest supermenem światowego biznesu. Całe życie przełamuje stereotypy i dokonuje fantastycznych rzeczy, znakomicie się przy tym bawiąc. Wszystko osiągnął sam, stosując własne, innowacyjne rozwiązania. Uczy się cały czas na własnych błędach i publicznie się do nich przyznaje. Po każdej porażce wraca silniejszy i realizuje jeszcze ambitniejsze cele. Całą swoją działalnością pokazuje, że każdy z nas, jeśli wykształci w sobie ważne dla przedsiębiorczości cechy, może odnieść sukces, nawet jeśli nie zdobędzie formalnego wykształcenia. Jest drogowskazem dla setek tysięcy młodych ludzi, którzy marzą o własnych firmach i ambitnych projektach. Kalendarium. 18 lipca 1950. Narodziny Richarda Bransona w Blackheath pod Londynem. 1966. Richard rzuca szkołę, aby otworzyć czasopismo muzyczne, które nazywa przewrotnie Student. 1969. Uruchamia sprzedaż wysyłkową płyt, innowacyjny jak na tamte czasy projekt. 1971. Otwiera swój pierwszy sklep muzyczny o nazwie Virgin, z angielskiego dziewiczy. Dzieciaki mogą tam siedzieć i godzinami słuchać ulubionych płyt. 1972. W posiadłości zakupionej w Oxfordshire pod Londynem rusza studio muzyczne Virgin Records. Nagrywają w nim Mike Oldfield, Sex Pistols, The Rolling Stones. 1972. Ślub z Kristen Tomassi. Po 7 latach rozwiodą się, nie będą mieli dzieci. 1984. Startują linie lotnicze Virgin Atlantic. 1985. Branson debiutuje w branży turystycznej. Po kilku latach Virgin Holidays staną się jedną z najmocniejszych firm turystycznych w Wielkiej Brytanii. 1985. Nieudana próba pobicia rekordu szybkości przepłynięcia Oceanu Atlantyckiego. Superszybka łódź Bransona tonie, a on sam jest ratowany przez brytyjskich żołnierzy. 1986. Branson nie poddaje się i bije rekord na tej samej trasie w Nowej Łodzi. 1989. Ślub z Joan Templeman. Mają dwójkę dzieci. 1990. Utworzenie grupy Elders, skupiającej liderów świata polityki i gospodarki, mającej na celu pracę nad największymi problemami obecnej cywilizacji. 1991. Szalony Anglik bije kolejne rekordy, tym razem w baloniarstwie. Najdłuższy przelot, blisko 11 tysięcy kilometrów z Japonii do Kanady oraz rekord prędkości w locie balonem – 394 km na godzinę. 1992. Biznesmen zmuszony jest do sprzedaży Virgin Records z powodów kłopotów finansowych swoich linii lotniczych. Koncern EMI płaci za wytwórnię $1 miliard. 1993. Branson, który nie ma nawet matury, otrzymuje honorowy tytuł doktora technologii na Uniwersytecie w Loughborough. 1999. Virgin wchodzi na rynek telefonii komórkowej z nowym i innowacyjnym projektem. Virgin Mobile nie ma swojej sieci, dzierżawi je od innych operatorów. 1999. Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II nadaje Richardowi tytuł szlachecki. 2004. Branson zapowiada podbój kosmosu w ramach projektu Virgin Galactic, czyli galaktycznych linii lotniczych. 2005. Richard uruchamia szkoły przedsiębiorczości w najbiedniejszych krajach Afryki, aby w nich kształcić nowych liderów i biznesmenów. 2013. Udane testy statku Spaceship Two, wynoszącego prom na orbitę w ramach projektu Virgin Galactic. Branson ma 500 chętnych do lotu. Bilet kosztuje $200,000. Ciekawostki. Branson chce przekraczać granice nie tylko w biznesie, ale też w innych dziedzinach życia. Tej pasji omal nie przypłacił życiem, gdy jego ślizgacz, którym chciał przepłynąć Ocean Atlantycki, zatonął, zaś jego samego uratowali brytyjscy żołnierze. Rok później już mu się udało i może pochwalić się najszybszym pokonaniem Atlantyku łodzią. Jego drugą pasją jest baloniarstwo. Podczas jednego z lotów balonem na ogrzane powietrze nad górami Atlas omal nie zginął, gdy balon zaczął niespodziewanie spadać. Do swoich osiągnięć może dołożyć także najdłuższy w historii, bo liczący prawie 11 tysięcy kilometrów przelot z Japonii do Kanady i pobicie światowego rekordu prędkości lotu balonem. Osiągnął nim 394 km na godzinę. Pomysły Bransona na reklamę firm z grupy Virgin zawsze były kompletnie stuknięte. Aby zwrócić uwagę na swoje projekty, zwisał z mostów ubrany tylko w telefony komórkowe. Pił herbatkę na czubku ogromnego balonu, wjeżdżał czołgiem na Times Square, biegał w białej sukni ślubnej po ulicach, jeździł na białym słoniu pod parlamentem indyjskim, udzielał ślubu na wysokości 10 kilometrów przebrany za kapłana. Wielką sławę przyniosły mu humorystyczne, a czasem nawet bezczelne reklamy, które nawiązywały zawsze do bieżących wydarzeń. Kiedy panamski dyktator Manuel Noriega został ekstradowany do Miami na proces, w amerykańskiej prasie pojawiły się wielkie reklamy linii lotniczych Bransona z podpisem „Tylko jeden człowiek poleciał do Miami taniej niż z Virgin Atlantic”. Zdaniem Bransona przedsiębiorcy mają do odegrania ważną rolę we współczesnym świecie. Ich działalność ma bowiem nie tylko pozwolić na rozwój cywilizacji, ale też pomóc radzić sobie z wieloma wyzwaniami, jakie stoją przed ludzkością. Dlatego pod koniec lat 90. był inicjatorem powstania grupy Elders, z angielskiego starszyzna, skupiającej liderów z całego świata, których zadaniem jest wykorzystywanie swojej wiedzy i umiejętności do tworzenia rozwiązań dla największych problemów, takich jak głód, konflikty zbrojne, ocieplanie klimatu. Przedsiębiorca poprzez swoją fundację humanitarną Virgin Unite tworzy szkoły przedsiębiorczości w najbiedniejszych krajach świata, gdzie uczy przyszłych przedsiębiorców, jak prowadzić biznes. Jest również sygnatariuszem inicjatywy Global Zero, mającej na celu wyeliminowanie broni atomowej ze wszystkich światowych arsenałów. Branson ustanowił nagrodę w dziedzinie nauki i technologii. 25 milionów dolarów czeka na osobę lub zespół, który przedstawi komercyjnie opłacalny projekt skutkujący obniżeniem emisji gazów cieplarnianych. Richard Branson pilnie strzeże swojego życia rodzinnego. W książkach, które napisał, chętnie opowiada o sobie i o swoich przedsięwzięciach biznesowych, natomiast stosunkowo mało jest w nich informacji o najbliższych. Wiadomo, że był dwukrotnie żonaty. Pierwszy raz z Kristen Tomasi w latach 1972-1979, zaś od roku 1989 jego małżonką jest Joan Templeman. Biznesmen ma z nią dwoje dzieci, córkę Holly i syna Sama. W 1979 rodziła mu się córeczka Claire Sara, ale po 4 dniach zmarła. Biznesmen zatrudnia w swoich spółkach około 50 tysięcy osób. Zawsze powtarza, że to ludzie są największym majątkiem każdej firmy. Jego pracownicy, szczególnie na kierowniczych stanowiskach, mają dużo swobody. Branson nazywa ich intraprzedsiębiorcami i chce, aby czuli się tak, jakby prowadzili własne firmy. Aby to osiągnąć, pozwala im podążać za ich wizjami, a oni odpłacają świetną, kreatywną pracą. Branson wiele podróżuje i gdy tylko ma okazję, rozmawia z pracownikami. Zawsze ma przy sobie notes albo iPada i zapisuje wszystkie uwagi. Następnie wprowadza zmiany, gdyż jak mówi, praca nad biznesem nigdy się nie kończy. W uznaniu dla jego zasług dla Zjednoczonego Królestwa królowa nadała mu tytuł szlachecki. Matką chrzestną jego pierwszego samolotu była księżna Diana. Branson, mimo że nie ma nawet matury, otrzymał honorowy tytuł doktora technologii angielskiego Uniwersytetu w Loughborough. Biznesmen jest laureatem wielu nagród. Otrzymał m.in. tytuł Obywatela Świata przyznany przez ONZ za działalność humanitarną oraz nagrodę German Media Prize, którą wcześniej otrzymali Bill Clinton i Dalai Lama. Swoją nagrodę przyznała mu też organizacja Biznes dla Pokoju z Oslo. Cytaty. Jeśli nigdy nie popełniasz błędów, nigdy niczego nie zrobisz. Odważni mogą nie żyć długo, ale ostrożni nie żyją wcale. Wierzę w siebie, wierzę w ręce, które pracują, w mózgi, które myślą i w serca, które kochają. Stawiaj sobie wyzwania, a będziesz się rozwijać. Twoje życie się zmieni, twoje myślenie się zmieni. Nie zawsze łatwo jest osiągać cele, ale to nie jest powód, żeby się poddawać. Nigdy nie rób niczego, co nie pozwoli ci spokojnie spać w nocy. Tą zasadą warto się kierować. Jeśli chcesz wygodnego życia, to nigdy nie będziesz wiedział, jak smakuje zwycięstwo. Okazje w biznesie są jak autobusy. Zawsze przyjedzie następny. Anita Roddick, 1942-2007. Angielska bizneswoman, założycielka marki The Body Shop. Spacerując po centrach handlowych całej Europy, z łatwością znajdziemy sklepy z kosmetykami The Body Shop. Niewiele osób ma świadomość, jak fascynującą postacią była twórczyni tej marki Anita Roddick. Anita urodziła się 23 października 1942 roku w nadmorskiej miejscowości Little Hampton w Wielkiej Brytanii. Jej rodzice byli włoskimi imigrantami żydowskiego pochodzenia, których z ojczyzny wygnał strach przed prześladowaniem. Anita oraz jej trójka rodzeństwa bardzo wcześnie poznali, co znaczy ciężka praca, gdyż od najmłodszych lat pomagali rodzicom w prowadzeniu kawiarni. Mama Anity nakłaniała całą rodzinę do segregowania odpadów. Obsesja na punkcie recyklingu nie była jednak motywowana chęcią dbania o środowisko. Był to nawyk z czasów II wojny światowej, okresu, kiedy wszystkiego brakowało, a dzięki segregacji część surowców można było wykorzystać ponownie. Nastoletnia Anita była outsiderką, którą ciągnęło do innych indywidualistów i buntowników. Kiedy w szkolnej bibliotece znalazła książkę o Holokauście, przerażające zdjęcia oraz opisy życia w obozach koncentracyjnych zrobiły na niej wielkie wrażenie i bardzo uwrażliwiły na krzywdę drugiego człowieka. Po skończeniu liceum zdecydowała się na dalszą naukę w Bath College of Higher Education. Marzyła o zostaniu nauczycielką, aby przez swoją pracę kształtować światopogląd młodych ludzi. W 1962 roku, dzięki otrzymanemu stypendium, Anita wyjechała do kibucu w Izraelu. To tam pierwszy raz zetknęła się ze stylem życia tak odmiennym od tego, który znała w Wielkiej Brytanii. Zafascynowało ją to, że ludzie żyją tam prościej, bliżej natury i zawsze mogą liczyć na pomoc członków swojej wspólnoty. Pobyt w Izraelu zaszczepił w niej również wielką pasję podróżniczą. Od tej pory chwytała się wielu dorywczych zajęć, a wszystkie zarobione pieniądze przeznaczała na dalekie podróże. Była bibliotekarką w Paryżu, następnie uczyła angielskiego i historii w Anglii. Pracowała również dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, jednak to wyprawy do tak egzotycznych miejsc jak Tahiti, Australia czy Północna Afryka stanowiły wtedy główną część jej życia. Z każdej z podróży wracała zainspirowana przez napotkanych ludzi, a w jej głowie rosło postanowienie, że jeśli kiedyś założy własny biznes, to będzie go prowadzić inaczej niż jest to powszechne w krajach Europy Zachodniej. Po blisko 10 latach podróży i zbierania doświadczeń, Anita wróciła do Anglii i w 1971 roku wyszła za Gordona Roddicka. Pragnąc zapewnić córkom bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo, razem z mężem prowadziła restaurację połączoną z malutkim, 8-pokojowym pensjonatem. Jednak ustabilizowane życie nie było tym, o czym marzą tak niespokojne dusze, jakimi bez wątpienia byli Anita i Gordon. Oboje czuli, że utknęli w miejscu. Anita zgodziła się więc, aby mąż wyjechał w podróż po Ameryce Południowej. Sama natomiast została w Anglii z dwiema córeczkami, nie mając pomysłu, co zrobić ze swoim życiem. Konieczność zapewnienia środków do życia sobie i dzieciom sprawiła, że Anita zdecydowała się otworzyć sklep z kosmetykami własnej produkcji. Było to ryzykowne posunięcie. Chociaż przez prowadzenie restauracji Anita zdobyła doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa, to jednak branża gastronomiczna znacznie różni się od rynku kosmetycznego. Anita nie miała doświadczenia w efektywnym marketingu, więc nieocenione okazały się doświadczenia zdobyte w podróżach. Anita na własne oczy widziała, jak kobiety żyjące z dala od cywilizacji dbają o swoje ciała, wykorzystując do tego dary natury. I postanowiła, że właśnie naturalne składniki oraz nieskomplikowany proces produkcji oparty na jak najmniejszej liczbie tych składników będą wyróżniać jej kosmetyki. Nie bez znaczenia okazały się również zaradność oraz umiejętność recyklingu. Kiedy w 1976 roku otworzyła swój pierwszy sklep w Brighton, fundusze pozwoliły jej na zaoferowanie jedynie 15 produktów. Ponieważ jednak każdy z nich zamknięty był w opakowaniach w przynajmniej 5 różnych rozmiarach, wydawało się, że jest ich co najmniej 100. Kosmetyki z The Body Shop szybko zaczęły cieszyć się dużym zainteresowaniem. Anita wiedziała, że jest to zasługa dobrego pomysłu, ale też umiejętnego dopasowania się do czasów. Swój pierwszy sklep otworzyła, gdy w Europie zaczęła budzić się moda na ekologię. Kolor zielony od samego początku kojarzył się z The Body Shop, jednak początkowo wcale nie miał budzić ekologicznych skojarzeń. Był to po prostu jedyny odcień, który zakrył brudne ściany w wynajmowanym na sklep lokalu. Gdy po 6 miesiącach Gordon wrócił do Anglii, biznes szedł na tyle dobrze, że oboje zdecydowali się otworzyć kolejny sklep. Wkrótce potem niektórzy klienci doceniający wyjątkową jakość kosmetyków zaczęli pytać, czy sami nie mogliby zacząć ich sprzedawać pod marką The Body Shop. W ten sposób Anita stanęła przed kolejnym wyzwaniem, jakim było przygotowanie i wprowadzenie w życie systemu franczyzowego. Anita całe życie wierzyła, że jej przedsiębiorstwo ma moc czynienia dobra. Nadrzędną zasadą, jaką kierowała się w biznesie, była pomoc innym ludziom. Dlatego jej marka zawsze chętnie angażowała się w kampanie społeczne promujące ekologię. W 1991 roku Anita osobiście włączyła się w pomoc plemieniu Ogoni z Nigerii, kiedy koncern paliwowy Shell wyniszczał ich kraj w poszukiwaniu nowych źródeł ropy. Dzięki m.in. jej naciskom, kilka lat później Shell dołączył do karty pracy zapis o respektowaniu praw człowieka i dbaniu o środowisko. Jednak troska o ludzi i środowisko naturalne, którą wykazywała Anita, nie przejawiała się jedynie poprzez kampanie społeczne. Od samego początku istnienia jej firmy ważne było dla niej kupowanie produktów prosto od lokalnych społeczności. Gdy w 1989 roku głośno zrobiło się o strajku Indian z rejonu Amazonki przeciwko budowie hydroelektrowni, Anita ani chwilę nie wahała się przed przystąpieniem do protestu. Jednak zamiast biernej postawy i pisania nic nieznaczących petycji, zaczęła myśleć nad praktycznym rozwiązaniem, które mogłoby ocalić środowisko i kulturę plemienia. Zaczęła kupować od nich orzechy brazylijskie, z których olej ma niezwykłe właściwości pielęgnacyjne. Pierwsze stosunki handlowe pomiędzy ludźmi z tak dalekich sobie kultur były oczywiście pełne pułapek i niebezpieczeństw. Wymagały więc olbrzymich pokładów dobrej woli i nieustannej nauki obu stron. Jednak ten wysiłek nie idzie na marne. Po kilkunastu latach od powstania The Body Shop wciąż skupował orzechy od tych samych ludzi, a nawet stworzono specjalną linię kosmetyków opartą na tradycyjnych recepturach tego plemienia. The Body Shop nie odniósłby takiego sukcesu, gdyby nie nieustanny rozwój jego pomysłodawczyni. Anita nie zrezygnowała ze swojej pasji podróżniczej, jednak teraz wyprawy stały się jej narzędziem pracy. To właśnie wtedy poznała osobiście swoich dostawców. Przez całe życie pokazywała własnym przykładem, że The Body Shop to nie tylko sklep z kosmetykami, lecz przede wszystkim instytucja mająca na uwadze prawa człowieka oraz ochronę zwierząt i środowiska naturalnego. W ten sposób klienci kupujący oferowane przez markę produkty mogli poczuć, że realnie pomagają naprawiać świat. Swoją wizję upowszechniała też poprzez książki, w których łączyła tematykę biznesową i kosmetyczną z ekologiczną. Nie tylko je pisała, lecz także upowszechniała na całym świecie. Anita Roddick przez wiele lat chorowała na marskość wątroby. Odeszła 10 września 2007 roku w szpitalu Świętego Ryszarda w Chichester. Jest przykładem osoby, której niestraszne było podejmowanie coraz to nowych wyzwań na drodze do realizacji własnych marzeń. Jednym z nich było uczynienie świata, w którym żyją jej córki, odrobinę lepszym. I to się jej chyba udało. Kalendarium. 23 października 1942. Narodziny Anity Roddick. 1952. Przeczytanie książki o Holokauście. 1961. Rozpoczęcie nauki w Bath College of Higher Education. 1962. Wyjazd na stypendium do Izraela. 1971. Ślub z Gordonem Roddickiem. 1976. Pierwszy The Body Shop w Brighton. 1984. The Body Shop weszło na giełdę. 1984. Tytuł Bizneswoman Roku od organizacji Veuve Clicquot. 1988. Anita otrzymuje Order Imperium Brytyjskiego, OBE. 1989. Protest Indian z okolic Amazonki przeciwko hydroelektrowni. 1990. Powstaje Fundacja Children on the Edge. 1991. Pomoc plemieniu Ogoni w Nigerii. 2003. Przyznanie tytułu Damy Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego, DBE. 2006. Odkupienie marki The Body Shop przez firmę L'Oreal. 10 września 2007. Śmierć Anity Roddick. 2016. Powstaje fundacja Enrich Not Exploit. Ciekawostki. Aby zachęcić przechodniów do odwiedzania jej pierwszego sklepu, Anita Roddick rozpylała przed wejściem mgiełkę o zapachu truskawek. Przez ponad 30 lat działalności firma The Body Shop może poszczycić się wieloma sukcesami. Firma zrobiła wiele w zakresie ochrony środowiska, dbając, by produkcja kosmetyków na każdym etapie była jak najmniej szkodliwa i inwazyjna dla środowiska naturalnego oraz recyklingu, zachęcając swoich klientów do oddawania zużytych opakowań w sklepach. Natomiast najsłynniejszą kampanią społeczną The Body Shop było wyprodukowanie Ruby, lalki przypominającej Barbie, jednak w rozmiarze 44. W 1990 roku, po wizycie w rumuńskim sierocińcu, Anita założyła fundację Children on the Edge, pomagającą dzieciom upośledzonym, a także dotkniętym przez konflikty, klęski żywiołowe, niepełnosprawność, HIV i AIDS. Anita jest autorką i współautorką wielu książek oraz publikacji o tematyce ekologicznej, kosmetycznej oraz biznesowej. Najciekawsze z nich to Globalization, Take It Personally. Globalizacja, potraktuj to osobiście. Brave Hearts, Rebel Spirits, The Spiritual Activist's Handbook. Odważne serca, buntownicze umysły, podręcznik duchowych aktywistów. Troubled Water, Saints, Sinner, Truth and Lies about the Global Water Crisis. Problem wody, święci, grzesznicy, prawdy i kłamstwa na temat globalnego kryzysu wodnego. Najważniejszą książką w pisarskiej karierze Anity Roddick jest Business as Unusual, niecodzienny biznes. Opisała w niej swoją filozofię dotyczącą prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, kładąc nacisk na społeczną odpowiedzialność firm i przypominając, że każdy biznes powinien mieć na celu przede wszystkim dobro wspólne, a nie tylko przynoszenie pieniędzy. W 2015 roku sprzedano produkty The Body Shop o łącznej wartości ponad 1,5 miliarda euro. Obecnie produkty The Body Shop sprzedawane są w 3000 sklepów w 66 krajach. Wiele kontrowersji wokół The Body Shop pojawiło się z chwilą wykupu marki przez L'Oreal, firmę, która przez wiele lat znana była z testowania swoich produktów na zwierzętach. Anita tłumaczyła w wywiadach, że The Body Shop będzie siłą napędzającą pozytywne zmiany ukierunkowane na ekologię w wielkim koncernie. W 2016 roku The Body Shop, zainspirowany filozofią Anity Roddick, głoszącą, że biznes ma siłę czynienia dobra, założył fundację o nazwie Enrich Not Exploit – Wzbogacaj, nie wykorzystuj. Cytaty. Jeśli myślisz, że jesteś za mały, by mieć na coś wpływ, spróbuj położyć się do łóżka z komarem w tym samym pokoju. Na świecie są 3 miliardy kobiet, które nie wyglądają jak modelki i tylko 8, które wyglądają. Chciałam pracować dla firmy, która jest częścią społeczności. Chciałam nie tylko w coś zainwestować, ale również w to uwierzyć.